Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Lato w pełni, wakacje w pełni, więc przychodzimy z krótkim podsumowaniem ostatniego półrocza, które jednocześnie będzie dla Was wskazówką i sugestią, co w wakacje ewentualnie nadrobić i obejrzeć.
Ale oczywiście ten pomysł na półrocze jest bardzo luźny, więc właściwie powiemy Wam o naszych ulubionych serialach, które warto obejrzeć w wakacje, jeśli tych seriali nie widzieliście albo nie widziałyście.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Ja zacznę, chyba nie zdziwię cię akurat tym poleceniem, od serialu Severance, czyli serialu, który jest dla nas no właściwie ulubionym, numerem jeden serialem, jeśli chodzi o to minione półrocze, o rok 2022. To jest serial dostępny na Apple TV+. Jest serial w pewnym sensie dystopijny, w pewnym sensie science fiction, opowiadający o człowieku, który pracuje w korporacji i decyduje się skorzystać z oferty, którą ta korporacja ma, że polegającej na tym, że jej pracownicy, jej pracowniczki mogą sobie wszczepić chip, który będzie im kasował pamięć.
To tytułowe severance, to rozdzielenie, czyli pracując w tej korporacji od 9 do 17 nie pamięta żaden pracownik, żadna pracowniczka, jak wygląda ich życie osobiste. Z czym się mierzą po wyjściu o 17 z pracy? Wiedzą, że z tej pracy wychodzą i że mają jakieś życie osobiste. Ale kim są, z kim się przyjaźnią, czy mają męża, żonę?
Czy są szczęśliwi?
Czy są szczęśliwi, czy spotkała ich jakaś tragedia, tego już nie wiedzą. I podobnie w drugą stronę. Przechodząc o tej 17 za próg firmy, wchodząc, wracając w swoje życie prywatne, nie wiedzą, czym zajmują się przez te 8 godzin w pracy, więc no mają takie rozdzielenie, prowadzą właściwie dwa odrębne życia, bez pamięci o jednym i o drugim.
I ten zabieg powoduje, że w Severance widzimy bardzo wiele ciekawych obserwacji na temat między innymi świata pracy. Na temat tego...
I work-life balance. Całej idei tego, żeby właśnie mieć tą harmonię między życiem prywatnym i zawodowym. To jest powiedzenie o tym, do czego prowadzi to myślenie, że pracownik, pracowniczka nie ma życia prywatnego, nie ma kontekstu, w którym funkcjonuje i ten kontekst ma zostawić za drzwiami swojej firmy. Przecież to zdanie wiele razy słyszeliśmy.
Tak, pamiętam takie bardzo mądre zdanie, które ty powiedziałeś, kiedy omawiałyśmy ten film szerzej i zachęcamy do tego, żeby zerknąć właśnie na naszą recenzję TokFM.pl i aplikacja TokFM, gdzie rozmawiałyśmy, cały jeden odcinek poświęciłyśmy serialowi Severance. Ty wtedy powiedziałaś, że to jest mit, że można oddzielić życie od pracy, że praca to jest też życie, że w pracy również żyjemy i nie może być tak, że po prostu swój cały bagaż, swój cały plecak, z którym idziemy przez swoje istnienie, zostawiamy za drzwiami firmy. Bardzo to we mnie jakoś rezonuje i jak ogląda się ten serial, to pomimo tego fantastycznego wątku właśnie science fiction, że oto tutaj jest taki pomysł, że możemy się rozdzielić, że może jakiś chip, jak przełącznik światła nam może coś wyłączyć, coś oświetlić i coś przyciemnić, tylko nam wzmaga jakieś puenty, wątki, wnioski, które są bardzo ciekawymi, inteligentnymi obserwacjami.
Wiesz, to jest taka opowieść o tym, że do roboty są roboty, a do pracy są ludzie, po prostu. Bo to jest opowieść o tym, co by się stało, gdyby człowieka zrobić takiego robota, żeby w pracy był tylko do pracy, a nie do relacji, a nie do funkcjonowania w ogóle w życiu. Bo to jest taki teoretycznie pracownik idealny.
A mi się to skojarzyło z kolei z jakimś eksperymentem na szczurach, że te osoby, które się na to zdecydowały, są w laboratorium. Zresztą to biuro i cała estetyka tego serialu bardzo przypomina czyste, białe, nieskazitelne laboratorium albo ewentualnie na przykład korytarze, po których te szczury biegają, żeby wypełnić jakieś zadanie i udowodnić coś naukowcom, którzy je, nie wiem, hodują czy wykorzystują, nie wiadomo jak to nazwać. I myślę, że roboty czy szczury to jest jakieś dobre porównanie w kontekście bohaterów tego serialu.
Ja bym jeszcze dodała takie porównanie pracoholizmu, czyli do takiej ucieczki od życia osobistego właśnie w pracę, od problemów życia osobistego w pracę, bo nasz główny bohater decyduje się na to rozdzielenie nie dlatego, żeby lepiej pracować albo żeby podjąć tę pracę, tylko żeby mieć taką część życia, w której nie mierzysz się z czymś trudnym ze swojego życia prywatnego. To jest też mechanizm pracoholizmu.
No i teraz zreflektowałam się, że pierwszym serialem, który polecamy umownie na wakacje, na odpoczynek, kiedy już wyszliście z roboty i macie ten tydzień wolnego, no to proszę, obejrzyjcie sobie serial o złej korporacji.
To może ja wrzucę następny serial. Tu polecałyśmy Severance o Apple TV+, chociaż ja uważam, że akurat to dobrze, że na wakacje, bo to jest taki serial, w którym można przemyśleć, jaką rolę nasza praca i życie zawodowe w całym życiu zajmuje.
I już nie wrócić po wakacjach do pracy.
No, możliwe. Jak to ma komuś służyć i może się utrzymać inaczej, to ja jestem za. Ale ja bym poleciła z kolei na wakacje serial Hacks. To jest też moje takie nasze odkrycie tego pierwszego półrocza. Na HBO Max można obejrzeć 2 sezony tego serialu, a to jest opowieść o komiczce, stand-uperce, która jest bardzo sławna i jest już, no już lata świetności swojej kariery ma za sobą i zatrudnia, rozpoczyna współpracę z taką właściwie archetypową przedstawicielką millennialsów, scenopisarką, która ma im pisać teksty, która przyjeżdża z Los Angeles do Las Vegas, żeby właśnie tam pracować z Deborah i no ta relacja między nimi, wszystkie gagi, które są z tym związane. To jest naprawdę dobry, ciepły i zabawny serial.
Twórcy jego zasłynęli serialem Broad City, który jest trochę podobny, jeśli chodzi o dynamikę i narrację właśnie do Hacks. To jest Paul Downs, Lucy Anello i Jen Statsky oraz warto jest wspomnieć również o Michaelu Szurze, który jest producentem wykonawczym i to jest taki ojciec wielu komedii amerykańskich. Hacks jest świetną rozrywką i też mam wrażenie, że jest dobre na wakacje, dlatego że jest dosyć krótkie oraz że szybko się nudzi. To znaczy machniemy sobie te 2 sezony, a może nawet komuś się znudzi po jednym, nieważne. No chociaż drugi jest całkiem niezły, ja w sumie bardziej mi się nawet podobał niż pierwszy. To będzie coś przyjemnego, coś co nie będzie obrażało waszej inteligencji, a jednocześnie będzie komedią. Do tego mamy błyskotliwy kobiecy duet i o ile to już coraz częściej występuje w serialach komediowych, to nadal jest czymś, na co my zwracamy uwagę i co nam się bardzo, bardzo w serialach podoba.
Ja bym też ten serial poleciła tym, którzy mają nastoletnie dzieci albo 20-kilkuletnie dzieci, których nie rozumieją. Bo ja mam wrażenie, że to jest też bardzo
żeby ich trochę poobrażał ten serial, tak?
Troszeczkę. Ale nie międzypokoleniowy, bo to jest taki serial bardzo międzypokoleniowy o 2 spojrzeniach z różnych kontekstów też klasowych, pozycji społecznej, ale też właśnie różnych pokoleń. I to też jest zaleta tego serialu i można naprawdę nieraz się uśmiać oglądając tę produkcję.
Jak Hacks dzieje się w ogromnej części w Las Vegas, tam gdzie mieszka Deborah i gdzie występuje, ma swój stały show, tak wydaje mi się, że pasuje do niego teraz polecenie serialu, który z kolei dzieje się w Los Angeles, ale też jest bardzo słoneczny, bardzo dynamiczny, dużo jest w nim muzyki i jest dosyć kontrowersyjny, dlatego że jest historią Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Nowa platforma w Polsce, jeszcze nie taka obcykana, bo to przecież dopiero, nie wiem, około miesiąca temu premierę Disney Plus miało w Polsce. Między innymi wreszcie można zobaczyć serial Pam i Tommy w Polsce. To jest serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwej historii z lat 90. W 97 roku do wiadomości publicznej, do przestrzeni publicznej trafiła taśma wideo z nagraniem aktu seksualnego pomiędzy Pamelą Anderson a jej mężem Tommy'm Lee. To jest bardzo historia, no tak jak gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że jest oparta na faktach, to pewnie byśmy powiedziały obie, że w ogóle jakiś absurd. Kto to wymyślił?
Przekombinowana, zdecydowanie.
Tak. Jakaś głupia komedia.
Ale to jest serial, który też spodoba się tym, którzy czują nostalgię za latami 90., bo to jest serial no, o takich kultowej parze tego czasu, z całym tym sznytem lat 90., więc dużo nostalgii też.
Musimy też pamiętać, że tam między nimi też było bardzo dużo niefajnych sytuacji. Między innymi Pamela Anderson mówiła, że była ofiarą przemocy w tym małżeństwie, tam był problem narkotykowy, problem alkoholowy, więc jak mówimy o tym, że to jest słoneczna i wesoła komedia, to też na pewno warto wspomnieć o tym, że ona ma również swoje ciemne tło, ciemny kontekst, który nie do końca jest wybity w tym serialu.
ale serial można obejrzeć, bo to jest też niezła rozrywka i na pewno, tak jak mówisz, wakacyjna, a do naszej listy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Teraz taka lista seriali na wakacje, które pasują do tego czasu. Może takich seriali, które przegapiliście w tym roku. No ja myślę, że w tej liście nie może zabraknąć czwartego sezonu Stranger Things razem z dwoma bonusowymi odcinkami, że dla fanów i fanek Stranger Things, ci, którzy przegapili to, to koniecznie w wakacje powinni nadrobić właśnie ten sezon.
Zastanawiam się, czy jest ktoś, kto był w stanie przegapić Stranger Things, bo jest to serial, który ma ogromną popularność, ale też jest popularny ze względu na hałas wokół niego, że nie wiem, czy w tym roku był serial, który był bardziej reklamowany, bardziej opisywany. Czytałam więcej wywiadów z aktorami i aktorkami z tego serialu i dochodzę do wniosku, że jest już on trochę przereklamowany. Ale zdecydowanie został obliczony również na to, żeby być serialem tych wakacji, dlatego że pierwsza część, ta dłuższa, miała premierę w maju jeszcze, na samym końcówce, a potem druga na samym początku lipca, więc jego twórcy mieli taki zamysł, że lato 2022 to będzie lato właśnie Stranger Things.
No wiesz, może ktoś nie przegapił, ale może nie miał czasu i nadrabia wakacje, bo tak też może być. Ja rozumiem twoje zarzuty, my tu dyskutowałyśmy, ale jednak ja pozostaję fanką uniwersum Stranger Things.
To może też jest dobry serial na wakacje, dlatego że często na wakacjach, kiedy mamy luźniejszą głowę i trochę więcej przestrzeni i nie wiem, na przykład brakuje nam jakichś emocji czy coś, to sięgamy po horrory. A to Stranger Things ma w sobie bardzo dużo z horroru, z takich filmów gore popularnych w latach 80.
Co masz jeszcze na swojej liście?
Ja mam na swojej liście na przykład taki serial, którego tutaj nie omawiałyśmy, a który tym się absolutnie zakochałam i bardzo, bardzo serdecznie go polecam. Jego tytuł to Our Flag Means Death, czyli Nasza flaga oznacza śmierć, ten tytuł. Można go obejrzeć na HBO Max i serial jest serialem tych samych twórców, podobnej ekipy, która pracowała przy serialu Co robimy w ukryciu. Co robimy w ukryciu to jest mokument, czyli taki pseudodokument, serial udający właściwie dokument o życiu wampirów. O tym, jak sobie radzą we współczesnym świecie wampiry, które żyją setki lat, ich codziennym życiu, ich codziennych kłopotach. Ja przy tym serialu wylałam wiele łez ze śmiechu. Uwielbiam to nowozelandzkie poczucie humoru, bo to jest jeden z nielicznych seriali nowozelandzkich i w ogóle nam się Nowa Zelandia jako mały taki kraj i niezbyt istotny na tej popkulturowej arenie.
I dość daleko od nas.
Tak, kroi jako właśnie siedziba świetnych komedii. No i Taika Waititi, czyli nagrodzony Oscarem reżyser, który nawet gra w Our Flag Means Death.
Ja myślę, że musimy zrobić oddzielny odcinek wokół tego serialu, bo to też jest serial, który ja teraz oglądam, jeszcze nie skończyłam, ale zdecydowanie trafia na moją listę seriali, które warto obejrzeć. To jeszcze taki...
Ale poczekaj, wiesz, bo może opowiemy, o czym on jest, bo jeszcze nie padło, że jest o piratach.
No na przykład, to powiedz, proszę bardzo.
To jest pastisz wszystkich serialów o piratach, jeśli... w ogóle to teraz sprawdziłam i dokładny jego polski tytuł oznacza, brzmi Nasza bandera znaczy śmierć, a nie nasza flaga. I o ile Co robimy w ukryciu śmiało się ze wszystkich Robertów Pattisonów tego świata i innych filmów i seriali o wampirach, tak tutaj mamy żarty z całej kultury pirackiej.
Bardzo na czasie, biorąc pod uwagę Johnny'ego Deppa i Piratów z Karaibów.
No nie wiem, czy słusznie, ale... myślę, że Johnny Depp puka od spodu, jeśli chodzi o fajne, dobre, ciekawe, pirackie historie. Tutaj Nasza flaga znaczy śmierć, bije go na głowę. To jest opowieść o piracie nieudaczniku, o piracie, który jest ofiarą losu, bardzo bogatym szlachcicu, który postanawia porzucić swoje nudne, smutne życie i zostać piratem. To jest historia prawdziwa, historia oparta na faktach. Podobno był taki rzeczywiście pirat, który miał pochodzenie szlacheckie, miał arystokratyczne pochodzenie i postanowił zostać piratem i podobno tak jak ten serialowy był absolutnym nieudacznikiem.
Jest to naprawdę bardzo, bardzo zabawny serial. Jeden z takich najśmieszniejszych, które ja widziałam w tym roku.
Bardzo serdecznie go polecam na wakacje. Można go obejrzeć na HBO Max.
No ja myślę, że na wakacjach ważna jest też kuchnia i jedzenie. A jak ważna jest kuchnia i jedzenie, to tutaj cała na biało wchodzi Julia Child i serial Julia. Do zobaczenia na HBO Max. To jest bardzo wakacyjny dla mnie serial. Jest taki pachnący, sensualny z tym jedzeniem. Jest ciepły, trochę mądry, ale też można zakochać się w tej bohaterce i całej historii Julii Child, czyli kobiety, która nauczyła Amerykanów i Amerykanki gotować.
Jestem zafascynowana tą historią, jestem zafascynowana tym serialem i myślę, że on ma tylko jeden bardzo ważny i znaczący minus.
Aha.
Ciągle chce mi się jeść, jak go oglądam.
To prawda.
Tak te jedzenie aż pachnie.
Tak, zdecydowanie to wychodzi bardzo dobrze i niestety kuchnia Julii Child to jest kuchnia, w której jest bardzo dużo masła, więc jak zacznie się jeść, to się szybko nie kończy.
No, nie wiem, zachęcił cię on do gotowania? Chyba ty coś przygotowałaś z tej książki Julii Child.
Tak, ja przygotowałam omlet, ale to jest w tym serialu pokazane, że można go zrobić 3 minuty i ona to robi podczas programu telewizyjnego, więc nie wiem, czy można dużo powiedzieć. A i zupę spora zrobiłam, ale to Paulina Nawrocka, nasza redakcyjna koleżanka i autorka podcastu Zabawy Jedzeniem, która z nami tutaj o Julii Child rozmawiała, powiedziała, że to też jest prosta potrawa i że można spróbować. Spróbowałam rzeczywiście prosta i się udała.
Bardzo polecamy ten odcinek, który nagrałyśmy z Pauliną. Jest serialowo, kulinarny, historyczno-faktograficzny, bo też odnosimy się tam do serialu fabularnego i do takiego bardzo popularnego filmu sprzed już kilku lat ładnych.
I też dokumentu, który na temat Julii powstał, więc te trzy dzieła popkulturowe stworzyły nam taki dość pełny obraz tej postaci. Bardzo ciekawej, bardzo fascynującej i nieoczywistej, więc myślę, że na wakacje bardzo dobrze jest pogotować z Julią, choćby tylko patrząc, jak ona gotuje.
Jeśli Julia to lata powojenne, lata 50. i 60., to ja w takim razie proponuję powrót do lat 70. również w Stanach Zjednoczonych i serial Minx. To jest serial, który również można obejrzeć na HBO Max i właśnie z tą platformą przyszedł do nas do Polski. I jest to absolutnie fikcyjna, warto to zaznaczyć, historia tego, jak udało się pogodzić pornografię i feminizm. Jest to historia kobiety, która bardzo chce założyć feministyczne pismo, trochę jak Mrs. Glory Steinem, ale jednak z większym takim naukowym backgroundem, z bardziej, też bardziej radykalne i zainteresować tym amerykańskie gospodynie domowe i w ogóle kobiety z lat 70. No i nie udaje jej się znaleźć finansowania na to, nie ma w ogóle na to popytu, nikt nie chce wydawać takiego pisma. Natomiast wchodzi w deal z pewnym człowiekiem, który wydaje pisma pornograficzne i który namawia ją do tego, że owszem, feministyczne treści jak najbardziej, ale po pierwsze nie naukowo, tylko rozrywkowo, a po drugie muszą być tam nadzy faceci. I cała historia właśnie bazuje na tym, jak takie pismo właśnie o tytule takim jak serial, czyli Minx, powstaje i sobie w tych latach 70., które były jeszcze bardzo konserwatywne i jeszcze nie ta emancypacja dopiero przebiegała, ale już wszyscy wiedzieli, co to jest za słowo na F, feminizm i z czym to się je. I świetnie różne zakamarki tej rzeczywistości Minx punktuje i opisuje.
Mnie zachęciłaś. Dużo jest odcinków tego serialu?
Nie mam pojęcia w tym momencie, nie powiem ci. Wydaje mi się, że to jest miniserial. 10 odcinków, o dokładnie. Ellen Rapaport go zrobiła, główną rolę gra Ofelia Lovibond.
To jeżeli ty z feminizmem, który też jest blisko mojego serca, ale to ja się od twojego serca oddalę i powiem, że jest kolejny sezon The Umbrella Academy. I to jest jeden z najciekawszych seriali o superbohaterach. Bardzo nieoczywisty. To nie jest Superman, to nie jest Batman, to nie jest Flash. To jest bardziej o dysfunkcyjnych superbohaterach, trochę wyrzutkach. Pierwszy sezon nie z Ellen Page, tylko z Elliotem Page'em, więc tutaj też zmiana fabularna w tym sezonie. Ja myślę, że dla wszystkich fanów i fanek superbohaterskich seriali, to jest taki, który obok The Boys jest najciekawszy, jeżeli chodzi o zabawę tą konwencją, więc bardzo polecam. Na Netflixie już można ten sezon oglądać.
A The Boys też miał premierę, nowy sezon, wszedł całkiem niedawno, bodajże w czerwcu, miał swoją premierę i ja jestem zaskoczona, bo pamiętam, jak żeśmy recenzowały pierwszy sezon tego serialu i on był zupełnie niepopularny wtedy jeszcze, był nieodkryty, myśmy się tak zachwycały, że znalazłyśmy Złoty Graal, zresztą wtedy to ja mówiłam, że to jest pierwszy serial superbohaterski, który mi się podoba i którym jestem naprawdę szczerze zachwycona w zalewie tych innych, o których już wspomniałaś. I teraz czuję się jak matka tego sukcesu trochę, bo widzę, że cały świat absolutnie oszalał na punkcie The Boys i tak też jest w przypadku tego ostatniego sezonu.
Tak, i to jest bardzo dobry sezon. Fakt, że są na Amazon Prime Video, czyli tej platformie, która jest jednak mniej popularna w Polsce, mniej rozpropagowana, sprawia, że no też mniej ludzi to ogląda, ale może warto na wakacje kupić sobie na miesiąc na przykład, bo tam jest sporo ciekawych seriali.
Tak, warto jest zdecydowanie na Amazon Prime Video zajrzeć. My mamy taki stary odcinek dosyć, chyba sprzed 2 lat, co tam jest ciekawego i co polecamy, więc może go jakoś wkrótce uaktualnimy o te nowe seriale, bo też Amazon Prime Video jest taką platformą, na której nie pojawiają się rzeczy przypadkowe, jak to na przykład bywa na Netflixie czy na HBO Max. Tam są naprawdę bardzo dobre seriale, które często są od mniej oczywistych twórców, od twórców na przykład filmowych, którzy nagle sięgają po taki zabieg, jakim jest zrobienie serialu, zrobienie czegoś dłuższego, podzielonego na odcinki. Więc to jest jedna z naszych ulubionych platform serialowych i nawet Disney Plus chyba nie jest w stanie jej na razie zagrozić, jeśli chodzi o miejsce w naszym sercu przynajmniej.
Tak, tam jest mniej produkcji, ale jest dużo bardzo takich dobrych jakościowo. Kolej Podziemna na przykład na podstawie książki Colsona Whiteheada, Wspaniała Pani Maisel.
Fleabag,
oczywiście, Fleabag. No tam jest dużo, dużo jest ciekawych rzeczy, więc może można też podejść do tego nadrabiania na wakacje pod kątem jakiejś innej platformy niż te, z których standardowo korzystamy.
Jeśli powiedziałam, że lato 2022 ma przebiegać pod auspicjami fanów Stranger Things, o tym, że wszyscy mają rozmawiać o Stranger Things, to myślę, że drugim takim serialem, może nawet pierwszym dla większości, będzie serial Better Call Saul, który teraz się kończy, który był rozłożony, ten ostatni sezon, 6, na 2, na sezon 6A i 6B.
Netflix tak robi ostatnimi czasy, to znaczy rozdziela finałowe sezony albo na 2 podsezony albo na sezon i jakieś dodatkowe filmy właściwie, jak przy Stranger Things.
My mamy mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten zabieg. To jest chyba trochę skonstruowane pod to, aby podtrzymać zainteresowanie
albo
najdłużej, jak się da. Albo subskrypcje, no właśnie, tymi serialami, które już wiadomo, że są hitami, które będą się świetnie sprzedawały i dobrze oglądały.
Bo hity się kończą Netflixowi, bo zobacz, Zadzwoń do Sola, niedługo się skończy Stranger Things też, skończyło się Grace i Frankie w tym roku. Hity Netflixa, te, które się sprawdzały od lat, no po prostu dochodzą do końca. Zobaczymy, jak będzie dalej.
No dalej to będziemy po prostu mieć wszystkie te hity przerabiane na produkcje koreańskie. Dlatego, że
jak Dom z Papieru, tak? Możemy oglądać
i
koreańskie.
O tym właśnie chciałam powiedzieć. O tym właśnie chciałam powiedzieć, że jest koreańska wersja Domu z Papieru, więc czekamy na koreańską wersję Stranger Things, Better Call Saul i innych różnych hitów, które Netflix właśnie wypromował. Bardzo absurdalny zabieg. Ja nie sięgnęłam po Dom z Papieru w wersji koreańskiej i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym, nie wiem, jakiś zakład musiałabym chyba przegrać, żeby to zrobić.
Propozycje zakładów do przegrania dla Anny Piekutowskiej, seriale małpatok.fm. Jak już mówisz o serialu koreańskim, to my obejrzałyśmy w tym roku drugi w historii Szkoda Czasu nazwę seriale, serial koreański po Squid Game. Mikołaj i Marek Bartnikowscy to osoby, które wylicytowały udział w podcaście Szkoda Czasu nazwę seriale w akcji Radio Tok FM Gra z WOŚP i polecili nam serial My Name, który można obejrzeć na Netflixie, a jest historią córki, która chce pomścić śmierć swojego ojca. I to jest serial koreański, który nam się podobał.
Tak, ale jak mówisz o tym, że obejrzałyśmy dwa seriali, na które Netflix przeznaczył 500 milionów dolarów, bo właśnie tyle poszło na te nowe koreańskie produkcje, no to trochę krew w piach.
Ale to my nie jesteśmy grupą docelową. Za stare jesteśmy.
Nie jesteśmy grupą docelową, ale mam głębokie przekonanie, że powinniśmy wreszcie zmierzyć się z tą formułą i obejrzeć więcej tych seriali, bo to nie jest tak, że one są tylko i wyłącznie dla młodzieży i tylko wyłącznie młodzież się jara kulturą koreańską. Może to by było dla nas ciekawsze ćwiczenie niż na przykład robienie 60. odcinku o superbohaterach. Zuza, tutaj teraz taką szpileczkę ci wbijam.
Dobrze, zrobimy głosowanie na Instagramie. Koreańskie seriale czy superbohaterskie, ale teraz czas na skrót informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Rozmawiamy dzisiaj o serialach takich, które warto jest odświeżyć, albo zerknąć, albo nadrobić w wakacje, w czas urlopowy, wtedy, kiedy może trochę więcej momentu możemy spędzić na odpoczynku i na rozrywce niż na pracy. W ogóle te wakacje są wyjątkowe dosyć, bo jest bardzo dużo premier. Nie tylko i Umbrella Academy, i Better Call Saul, o których mówiliśmy, nie tylko Boys, ale na przykład wrócił Westworld, z czego się bardzo cieszę. To jest jeden z moich ulubionych seriali i pomimo tego, że cały świat mówi, że on się już zepsuł i się skończył i że HBO Max powinno przestać produkować Westworld, to ja jestem w nim coraz bardziej zakochana i coraz bardziej zachwycona. Jakiś ten, ta historia dystopijna mnie do siebie przekonuje. Jeszcze jestem, nie widziałam jeszcze tego ostatniego sezonu, więc nie będę się na jego temat wypowiadała, ale jest to rzecz, po którą w te wakacje na 100% sięgnę.
No i mamy też ciekawą jesień, między innymi premiera Władcy Pierścieni od Amazon Prime Video tej jesieni. W tym roku miałyśmy też jeden ciekawy kryminał od Canal Plusa, serial Odwilż, czyli taki kryminał w stylu Nordic Noir z bohaterką, którą porównywałyśmy do Mare z East Town i Kate Winslet w tej roli. Poszukiwanie kobiety, która, znaczy właściwie dziecka kobiety, której zwłoki zostały znalezione w zatoce.
Jak już przyjdzie taki moment, w którym będzie nieznośnie gorąco, temperatury sięgną 30 stopni albo 35, to włączcie sobie Odwilż, gdzie jest brzydki, szary, zamoczony, przemarznięty, właśnie taki tuż przed wiosną Szczecin. I może zrobi wam się trochę chłodniej, a może też poczujecie jakieś ciarki na plecach związane z tą kryminalną historią, która nie jest zła.
Nie bym powiedziała, że jest naprawdę niezła. To obok Klangora dla mnie i Kruka taki serial, ulubiony serial kryminalny polski. Jeszcze bym Watachę jednak dodała do tego kryminalnego. Patrz, jak lista się rozszerza. Jeszcze na początku, jak żeśmy tutaj startowały z podcastem Szkoda Czasu na Złe Seriale, to szukałyśmy tych dobrych polskich seriali. A teraz...
I tylko Watacha i to był koniec listy. Tak, ewentualnie jeszcze Belfer.
Tak, i to był koniec, a teraz rozszerza. To miłe uczucie.
Czekamy na kolejne. Wakacje to też dla nas jest moment, w którym my nadrabiamy swoje zaległości i gonimy te rzeczy, których nie udało nam się obejrzeć wcześniej. I dla mnie czas wakacyjny będzie tym momentem, w którym będę nadrabiała serial Lakers, Dynastia Zwycięzców. To jest coś, na co ja nie miałam czasu. To jest serial Adama McKaya, historia, już sam tytuł pokazuje, kultowej drużyny NBA i na to na pewno poświęcę kilka wieczorów.
A biorąc pod uwagę, jakim hitem był serial dokumentalny o Michaelu Jordanie, Ostatni taniec, myślę, że tutaj też jest duży potencjał, ale nie wiem, czy nas nie czeka z kolei odcinek o serialach sportowych, już się martwię.
Musimy do niego kogoś zaprosić, na pewno osobę, która bardziej jest zorientowana w tych serialach niż my. Ja myślę, że ten serial o Chicago Bulls i o Lakersach nie będzie miał za bardzo dużo wspólnego ze sobą, tylko i wyłącznie to, że jest skierowany do tych osób, które mają sentyment do
lat
czasów
90.
i 80., w których też Lakersi się dzieją. Ale na pewno ta kultura basketbolu i kultura tych wielkich gwiazd koszykarskich przyciągnie do tego serialu dużo, dużo ludzi.
Takim serialem, z którego ja miałam jakąś frajdę oglądania w tym roku i do którego pewnie wrócę i mnie samą to zaskakuje, jest serial Kim jest Anna. bo to jest serial z tej stajni Shonda Rhimes, czyli twórczyni chirurgów Shondalandu, opowiadający o Annie Delvey, a właściwie osobie, która się za nią podawała, na prawdziwej historii, historia wielkiej oszustki, ale to jest taki przedsionek do tego, co myślę, że jest naprawdę bardzo dobrym serialem wakacyjnym i też hitem tegorocznym, czyli z Shondalandu, drugi sezon Bridgertonów.
Tak. No Bridgertonowie to jest też coś, co jest skierowane do młodszej widowni, ale...
Oj tam.
Myślę, że dobrze to pokazuje Gala Met w tym roku, bo Gala Met w tym roku miała taki temat, że bardzo wiele osób go zinterpretowało, bo tam się co roku przychodzą gwiazdy, jest charytatywna impreza, targowisko próżności, niby charytatywnie, ale wszyscy przychodzą w takich sukniach, które kosztują więcej niż w ogóle cała ta impreza, która tam wykarmiła jakieś średniej wielkości państwo, nie wiem, gdzieś na świecie. I właśnie w tym roku te gwiazdy wszystkie się poprzebierały za bohaterów Bridgertonów.
Bridgertonowie to taki świat trochę jak z Jane Austen, tylko uwspółcześniony w sensie tego, w jaki sposób komunikują się bohaterowie, o czym rozmawiają oraz jeżeli chodzi o podejście do, ponieważ jesteśmy w Wielkiej Brytanii, ale w świecie, w którym kolor skóry nie ma znaczenia.
To jest taka bajeczka, no troszeczkę tam osadzona gdzieś w jakichś realiach historycznych, niby prawdziwa królowa, która tam... też nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdziwą królową, jakieś smaczki się tylko i wyłącznie zgadzają, a całość jest dosyć szaloną fantazją na temat życia w tamtych czasach. I bardzo mi się podoba dość swobodne podejście do sfery seksualności, tam jest bardzo dużo scen erotycznych i dużo osób traktuje ten serial właśnie jako taki romansidło po prostu,
dobre romansidło, taki harlekin wersji Netflix.
To jeśli już jesteśmy przy romansidłach, to może dla jakiegoś dobrego kontrapunktu serial kryminalny, oparty na faktach, którym my też się długo ekscytowałyśmy, czyli serial Schody. Colin Firth w roli głównej, Toni Collette była partnerująca i prawdziwa historia, sfabularyzowana prawdziwa historia amerykańskiego, dość popularnego pisarza, którego żona...
Michaela Petersona.
Którego żona spada ze schodów. No i cały serial... zasadza się na pytaniu, czy to był
sama
wypadek.
Spadła. Przepraszam, ale dokładnie tak. Czy sama spadła, czy sama jakby w wyniku nieszczęśliwej okoliczności, czy jednak Michael Peterson zabił swoją żonę.
I pomimo tego, że na pierwszy rzut oka to jest dosyć klasyczny kryminał, klasyczna historia z gatunku true crime, to jednak... nie wiem, czy aktorstwo, czy sposób poprowadzenia tej fabuły, sama nawet do końca nie zastanawiałam się nad tym, co sprawiło, że on po pierwsze jest tak popularny, a po drugie jest tak udany. Bo to jest naprawdę świetny serial.
To jest świetny serial, świetne role aktorskie, ale też to, że można oglądać go w towarzystwie serialu dokumentalnego na Netflixie, bo ten serial, o którym mówisz, jest na HBO Max, który był kręcony w czasie rzeczywistym, jak się te wydarzenia działy. Więc mamy takie, no mamy taki duet. Ja bardzo lubię te duety, kiedy oglądam jakąś wersję fabularną historii i wersję dokumentalną i mogę tak oglądać tych prawdziwych bohaterów. No tylko,
tak
że
jest z Dropout też, prawda?
Tak, z Dropout. No wiele mieliśmy takich, Dirty John, sporo mieliśmy takich historii, gdzie można obejrzeć wersję fabularną i dokument. Był ten serial o, i znowu potrzebuję tytułu, moja Wikipedia, przeniesiony syndrom Münchhausena.
A, The Act.
The Act i też był film dokumentalny. Ja w ogóle polecam Państwu oglądanie właśnie w ten sposób, że jest jakiś serial fabularny, a później obejrzeć albo serial, albo film, jeżeli jest dokumentalny, gdzie widzimy prawdziwych bohaterów.
Coraz więcej jest też takich seriali, które na przykład nie bazują na serialach dokumentalnych czy książkach opowiadających o jakimś wydarzeniu, tylko na przykład o podcastach. I również mamy przykłady takich seriali. Właśnie ten Dropout, czyli serial o Elizabeth Holmes, o jednej z największych oszustek w historii Doliny Krzemowej. On już tak sensu stricte został oparty nie na filmie dokumentalnym, który można obejrzeć na HBO Max, tylko właśnie na podcaście.
No takim bardzo dobrym podcastem też, którego tutaj słuchałyśmy, oglądając też serial, to ostatni sezon American Crime Story, opowiadający o romansie między Moniką Lewinsky i Billem Clintonem.
Niestety tego serialu nie da się na razie legalnie w Polsce obejrzeć. Jest to nasze ogromne rozczarowanie.
Ale można posłuchać podcastu i bardzo polecamy ten podcast, na podstawie którego powstał ten serial, bo on jest bardzo ciekawy i pokazuje w nieoczywisty sposób tę historię, którą wydaje się, że wszyscy bardzo dobrze znamy, ale kiedy słuchamy jej z perspektywy 2022 roku, po mitu, ona jednak zmienia swój wydźwięk.
Zuza, a czy na te wakacje będziemy polecały ekranizację książki Sally Rooney, którą obejrzałyśmy jakieś 2 miesiące temu?
Ja chciałam powiedzieć, że bardzo zręcznie omijałam ten temat, więc dziękuję, że mnie przyszpiliłaś. Ja myślę, że dla tych, którzy lubią Sally Rooney, dla tych, którym podobał się film Tamte dni i tamte noce, Rozmowy z przyjaciółmi, czyli ta ostatnia ekranizacja, może się spodobać.
Współcześni Bridgertonowie.
Nie. Bridgertonowie to jest taka wspaniała guilty pleasure. Tam się naprawdę człowiek angażuje w ten romans główny. Zresztą nawet drugi sezon moim zdaniem jest lepszy niż pierwszy. Chociaż ty będziesz tutaj przewracać oczami. I to jest... Ja rozumiem, dlaczego to oglądam. A tutaj w tych Rozmowach z przyjaciółmi, mimo że Natalia Szostak przekonywała nas, że jest inaczej.
Mamy podcast.
I ja przyjmuję dużą część jej argumentów, ale jednak im dalej oglądałam ten odcinek, tym bardziej się męczyłam. I no to jest taki romans milenialsów.
Do obejrzenia na HBO Max.
A co wy będziecie oglądać w te wakacje?
I czy w ogóle będziecie oglądać? Czy jesteście w stanie zapanować nad tą ilością platform streamingowych i premier, które się pojawiają, bo to lato właśnie obfituje w nowości serialowe, a jesień, uwaga, będzie jeszcze gorsza.
Co waszym zdaniem powinnyśmy nadrobić i obejrzeć? Czekamy też na wasze polecenia.
I żegnamy się, Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Czas na informacje Radia Tok FM.